Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
Mówiliśmy o głogu, czy o wszystkich innych, różnych, takich delikatnie czerwieniejących się koralach wtedy, kiedy zaświeci jesienne słońce w lesie, bo tak jak mówi pani Sylwia Cebula, pani leśniczy szkółkarz, las to jeden wielki, wspaniały organizm.
Las to jest jeden duży organizm, który składa się z bardzo wielu elementów i trzeba pieczołowicie dbać o każdy z tych elementów. Nie można hołbić jednego, a zaniedbywać drugiego, tak jak u człowieka. No każdy organ jest ważny. Nie da się żyć bez któregoś z organów.
Nie da się żyć bez żadnego z tych organów i dlatego też potrzebne są oczywiście grzyby. Nawet jeżeli te grzyby wyglądają, no tak nie za ciekawie.
Wygląda jak kawałek porzuconej szmaty.
I okazuje się, że w sprawie tej szmaty musimy dokonać pewnych sprostowań. Mówiliśmy o tym, że to szmaciak gałęzisty, ale podobno ta nazwa już nie jest nazwą obowiązującą, a nawet jest stosowana zamiennie czy też równoważnie z inną nazwą. Dzień dobry pani Beato.
Dzień dobry, witam.
I jak to będzie brzmiało, jak to powinno wyglądać już tak prawidłowo, bo my tutaj poszliśmy takim trybem myślenia naszych radiosłuchaczy i okazuje się, że padł jakiś błąd.
Pani Marianna tutaj mówiła o właśnie o szmaciaku gałęzistym, że nie jest to na pewno siedzeń sosnowy. Natomiast ta nazwa jest po prostu równoznaczna, czyli można stosować obie te nazwy i siedzeń sosnowy jest teraz obowiązującą nazwą. Także jest to bardzo ciekawy grzyb, często spotykany tutaj w Lasach Kozłowieckich, w tym roku często spotykałam. Jest on uważany za grzyb chroniony, ale od 2014 roku już nie jest pisany jako właśnie gatunek chroniony. Także można zbierać, ale jego miąższ jest bardzo delikatny i taki kruszący, więc trudno jest go przetransportować w takim nienaruszonym stanie, a poza tym bardzo trudno jest go oczyścić z takich różnych leśnych zanieczyszczeń. Także jeżeli widzimy, że on jest taki niezbyt taki świeżutki, to lepiej go zostawić. Natomiast jego miąższ jest bardzo smaczny, orzechowy smak ma taki. Jeden z najlepszych chyba grzybów, które jadłam.
No także przemawia przez panią doświadczenie, pani Beato. A w jakiej postaci? Znaczy, jaka to była potrawa?
Ja smażyłam właśnie siedzunia jako taką, można z cebulką smażyć, dodają też do jajecznicy, także bardzo smaczny grzyb. No ale jeżeli właśnie widzimy, że jest zanieczyszczony, to lepiej go zostawić, bo jednak nie jest aż tak bardzo częstym grzybem.
To prawda, ale osiąga, tak jak czytamy tutaj na stronach internetowych, jakieś gigantyczne rozmiary.
Podobno był taki, który to chyba w 1700 którymś roku znaleziono takiego, który ważył 20 kg, a jeden z takich większych też 15 kg, także osiągają spore rozmiary. No i warto dodać, że co roku tylko jeden raz wydaje owocnik ten grzyb.
No proszę, dlatego tak rzadko go jednak spotkać, ale tutaj dobra podpowiedź, czyli Lasy Kozłowieckie, teren Nadleśnictwa Lubartów, no i właśnie my też tam widzieliśmy, tuż przy szkółce Stróżek, więc znamy te tereny i wiemy już, gdzie szukać. No to jeszcze raz musimy tutaj państwu uściślić, tak jest, to są nazwy zamienne, współwystępujące, czyli szmaciak gałęzisty, no bo tak jak ta szmatka, ale chyba żeby to nie była tak brzydka nazwa, no to wymyślono tą drugą, czyli siedzuń sosnowy.
Też bardzo ładnie.
Tak, a siedzą sosnowy, wiadomo, no bo siedzi sobie przy sośnie, tak? Czyli to, o czym mówiliśmy, że tuż przy samym pniaczku tutaj, tak to wygląda. Świetnie pani Beato, udanego grzybobrania po raz kolejny pani życzymy.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy również, a my rozglądamy się dalej po lesie.
Wielu osobom te owoce pachną myszami.
Prawda?
Naprawdę, myszami, tak. Niektórzy twierdzą, że pachnie myszami.
Cóż to takiego może być? Jakie owoce mogą pachnąć nam tutaj niesamowicie? No bo myszami to nie jest chyba zbyt przyjemny zapach. Mówiliśmy o tym, że siedzuń sosnowy, czy ten szmaciak takim smakiem i zapachem przypomina orzechy, ma bardzo przyjemny zapach. A tutaj coś, co pachnie nam myszami, cóż to takiego może być?
Wielu osobom te owoce pachną myszami.
No, niektórzy mogliby się aż wzdrygnąć na taki opis, ale pójdźmy o krok dalej.
Przeziębienia przede wszystkim, ale też ze względu właśnie na wysoką zawartość tych właśnie flawonidów bardzo, bardzo jest polecana na krążenie.
Już wiemy, że to ona, już wiemy, że ma właściwości lecznicze. 801 50 10 22, także 81 743 7383, też z tych bardziej czerwonych, choć może nie do końca. Jest to krzew o efektownym wyglądzie, który latem przyciąga wzrok białymi kwiatami, a jesienią i zimą czerwonymi owocami. Choć czy one są rzeczywiście tak do końca czerwone, czy może właśnie tak raczej szkliście czerwone, bo tak też w botanice nazywa się właśnie te owoce i takim mianem koloru określa, to nad tym trzeba się już tak głębiej troszeczkę zastanowić. Można go spotkać na wilgotnych łąkach, na skraju lasów, nad brzegami jezior, rzek i strumyków, a także oczywiście w parkach, ogrodach, a w polskim folklorze ze względu na swój wygląd i zastosowanie symbolizuje młodą kobietę. Ale nie, nie, drodzy Państwo, nie jest to jarzębina, bo chociaż w piosence śpiewamy, że jarzębina to jest czerwona i czerwona jarzębina, to tak naprawdę ona chyba tak do końca czerwona nie jest.
Ona jest bardziej pomarańczowa niż czerwona. Bardziej, wydaje mi się, że bardziej czerwony jest jarząb szwedzki, który też u nas czasami w lesie występuje. On ma bardziej takie właśnie tą czerwień karminową, natomiast ta czerwień jarzębiny to jest bardziej taki właśnie pomarańcz, cynober, w tym kierunku idące kolory. Ale nie zmienia postaci rzeczy, że kolor jest przecudny.
Ale kolor tej rośliny, tego krzewu, o który Państwa pytamy, bo nie o jarzębinę, też jest przecudny. No to proszę powiedzieć tym razem, o kim mowa? 801 50 10 22, a także lasmałpka.radio.lublin.pl. No bo tych trudno wschodzących, tych trudno kiełkujących, ale tak pięknych i wielobarwnych właśnie krzewów całkiem sporo w lasach.
Te sadzonki tych naszych krzewów owocowych, leśnych, one są bardzo trudne w hodowli w takim znaczeniu, że trudno je zmusić, żeby wykiełkowały. I są różne metody, żeby one zaczęły kiełkować się w glebie. Jedna metoda to jest taka właśnie, że się zbiera je, jak one jeszcze nie są w pełni dojrzałe, ale to jest tak wąski fragment, kiedy można strzelić w ten moment, kiedy one zaczną kiełkować, że to jest taka troszeczkę loteria. Druga metoda jest taka właśnie, że się zbiera nasiona już w pełni dojrzałe, oczyszcza się je z całej tej owocni, tego miąższu, w którym one się znajdują i przechowuje się je w torfie z piaskiem i najczęściej, no najłatwiej jest tą wilgotność utrzymać albo w chłodni, jeżeli się taką posiada, a jak się nie posiada, no to wraca się do starych metod naszych ojców i dziadów, czyli po prostu zakopuje się w ziemi na pewnej głębokości i one sobie tam w jakimś właśnie pojemniku, w doniczce leżą przez cały rok i po roku, no szkółkarz musi sobie zaznaczyć miejsce, żeby potem nie zapomnieć gdzie zakopał, żeby nie musieć przekopywać połowy szkółki w poszukiwaniu doniczki na przykład i wykopuje się takie nasiona, które przelegiwały, sieje się i one wtedy już dużo chętniej wschodzą i potem już jak wzejdą, to ich pielęgnacja już nie jest tak absorbująca. Właśnie najtrudniejszy jest ten moment, kiedy się trzeba je zmusić do wykiełkowania.
Pan Piotr tutaj zgadza się z tymi słowami, pani leśniczy szkółkarz, pani Sylwice Buli. Trzmielina też bardzo leniwie wschodzi. No i dziękuję za nazwanie go ekspertem, nasz słuchacz, pan Piotr, no bo trochę wiedzy i życia pisze, że ciągle jeszcze do takiego tytułu mu brakuje, ale coś tam się wie, coś się obserwuje, no bo wiadomo, że wtedy, kiedy żyje się i pracuje wśród roślin, no to jednak to doświadczenie się nabiera. Piękny głuk jak dalny rośnie przed wejściem do Pałacu Czartoryskich. Zresztą kiedyś przed każdym dworem były i te derenie, głogi, lipy, to wszystko rosło, ale drzewa niestety powycinane na opał. Choć są jeszcze takie miejsca i tutaj też z tym musimy się zgodzić, panie Piotrze, w naszym regionie, gdzie jeszcze całkiem sporo tych naprawdę wyjątkowych, takich magicznych miejsc, jakimi są parki przydworskie. I w tych parkach być może też pojawiają się takie czerwone korale.
Wielu osobom te owoce pachną myszami.
Ktoś ze słuchaczy zapytał, czy te owoce to przypadkiem nie są jeżyny. No, mi jeżyny raczej pachną no, takim miksem jagodowym, a niekoniecznie myszami. Dzień dobry, panie Bogusławie, dzień dobry.
Dzień dobry.
I o co tutaj chodzi? Co może pachnąć tak myszami?
No to kalina. Kalina ma takie bardzo intensywne, czerwone owocniki. No to jest taki krzew, który zarasta nawet i do 3-4 metrów.
Wszystko się zgadza. W Lublinie możemy obserwować, prawda, kalinę, bo pan też z Lublina?
No to znaczy w Lublinie akurat... widziałem w jednym miejscu, to jest tam na osiedlu Naukowskich, widziałem taki krzew, ale to bardzo rzadko, raczej częściej można w lasach spotkać. Bo to są prawdopodobnie samosiejki, takie roznoszą to.
No właśnie, bo tutaj ciągle mówimy o tym, że one tak ciężko wschodzą i tak dalej, ale wtedy, kiedy ptaki biorą się za robotę i kiedy nie ma nad nimi człowieka, który tam podkręca śrubę, no wzejdziesz czy nie wzejdziesz, to jednak sam gdzieś sobie w lesie ten krzew poradzi, prawda? I czy zgadza się pan z tym, że rzeczywiście to te owoce to tak nie taki typowy, prawda, czerwony kolor, no bo po przekrojeniu, no widzimy tutaj, że to troszeczkę tak jak szkiełko zabarwione na czerwono, czyli właśnie takie szkliście czerwone, tak to wygląda. A proszę powiedzieć, czy jeśli chodzi o takie kwestie związane z medycyną, nie tylko ludową, ale generalnie, czy stosował pan w jakiś sposób kalinę?
To znaczy prawdopodobnie ona pomaga na jakieś tam przeziębienia, na czymś. Ja próbowałem to jeść kiedyś jeszcze w dzieciństwie, tylko że już jak one były przemarznięte, były takie, no, one mają taki intensywny sok, jest taki bordowy, krwisty taki. No ale trudno mi powiedzieć, czy one na coś pomagają. Jak to zwykle bywa, to że prawdopodobnie na wszystko, a czy do końca tak jest.
Ja myślę, że jeśli chodzi o to ziołolecznictwo, w tym przypadku to takie bardziej krzewolecznictwo, to raczej chodzi o systematyczność, prawda? O to, że systematycznie w jakiś sposób czegoś tam zażywamy, no to możemy wtedy obserwować te skutki dodatnie, oby nieujemne. Pani Jolanta pisze, i tutaj w myśl tego, o czym pan powiedział, że rzeczywiście kalinę pamięta jeszcze z czasów dziecięcych i teraz właśnie myśli, żeby u siebie posadzić, oby tylko udało się szczęśliwie wyhodować taką kalinę, bo z pewnością będzie bardzo ozdobna. Bardzo dziękuję, panie Bogusławie.
Bardzo pięknie kwitnie, bo kwitnie na biało. A później właśnie jak te owocniki są takie bordowe, czerwone, takie też, to bardzo ładnie takie grona.
Ładnie to wszystko wygląda, zwłaszcza, że to takie pełne grona. Wszystko się zgadza. Dziękujemy bardzo panu Bogusławowi. Dziękuję. Do usłyszenia. A teraz jeszcze powróćmy w takim razie do tych opisów krzewu kaliny.
Kalina jest zdecydowanie czerwona i to jest taka czerwień. Aczkolwiek same owoce kaliny, one są, mówi się, szkliste, bo faktycznie ten miąższ jest taki półprzeźroczysty. Kalina od zawsze była stosowana w takim ziołolecznictwie, w lecznictwie ludowym. Natomiast nie wszyscy lubią kalinę z tego względu, że wielu osobom te owoce pachną myszami.
Naprawdę?
Naprawdę. Myszami, tak. Niektórzy twierdzą, że pachnie myszami. Przeziębienia przede wszystkim, ale też ze względu właśnie na wysoką zawartość tych właśnie flawonidów bardzo, bardzo jest polecana na krążenie.
Wszystko się zgadza, więc mamy pełen opis. No to jeszcze powróćmy, jak wygląda sam krzew.
Krzew jest niedużym takim, ale dość rozłożystym, jeżeli ma dość słońca, krzakiem. Liście ma, to się nazywa klapowate, czyli takie podobne troszeczkę jakby miniaturki liścia klonowego. Tak w przybliżeniu opisując. Na jesieni pięknie się przebarwiają te liście na kolory właśnie żółto, pomarańczowo-czerwone, nawet do ciemnoczerwonego. Kalina kwitnie na biało. Te kwiaty również niektórym pachną albo śmierdzą myszami. Dość łatwo zawiązują się owoce i te owoce właśnie się przebarwiają na taki właśnie piękny kolor czerwony, szklisty. Mamy jeszcze drugi gatunek kaliny, który akurat u nas w lasach nie występuje, w naszych tutaj na Lubelszczyźnie, ale już na południu ten gatunek w lesie można spotkać. Nazywa się kalina hordowina. I ta kalina ma liście bardzo podobne do tej naszej rodzimej, ale ma bardzo ciekawe owoce, bo te owoce przebarwiają się od zielonego przez czerwień aż do czarnego. Także w jednej kiści potrafią być owoce zielone, czerwone i czarne.
Czy ja dobrze zapamiętałam kalina hordowina? No bardzo ciekawe są te wszystkie botaniczne nazwy, ale też i określenia. A to jagody, a to kiście, a to pełne grona.
Głuk jest w małych takich koszyczkach zebrany, natomiast jarzębina i kalina są w dość dużych kiściach. Takich właśnie, również kwiaty są w takich dużych, dość dużych baldachach i w tych baldachach kwiatowych rozwijają się owoce i potem właśnie tworzą takie zjawiskowe kiście czerwonych owoców.
I dlatego warto czasami zboczyć gdzieś z tej leśnej trasy i udać się na szkółkę leśną, bo tam tyle ciekawych kolorów i oczywiście opowieści, tak jak na leśnej szkółce Stróżek w Nadleśnictwie Lubartów u pani leśniczy szkółkarz Sylwii Cebuli.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
Kilka dni temu nad Góreckiem przeleciało 4 klucze żurawi. W każdym mniej więcej około 25 sztuk. Kierowały się z północnego zachodu na południowy wschód. W dalszym ciągu na łąkach przyległych do Roztoczańskiego Parku Narodowego przechadza się samotnik. Oczywiście zrywa się, gdy tylko kierujemy swoje kroki w tym właśnie jego kierunku. My sami korzystamy z pięknej pogody i nadrabiamy zaległości z tego roku. Podobnie jak dla wielu znajomych, dla nas też był to niezbyt przyjazny rok. W ogrodzie ogólnie same straty. Przyjęte na ten rok plany też trudno było zrealizować. Jak to w przyrodzie bywa, natura rekompensuje swoje kaprysy. Większość prac udało się nadrobić, zapał do pracy też powrócił. A młodzi leśnicy z zapałem również startują w zawodowe życie. Mam tutaj na myśli mojego młodszego syna, Kamila, który od grudnia ubiegłego roku w ramach umowy na czas nieokreślony pracuje w leśnictwie Kosobuty Roztoczańskiego Parku Narodowego. Od kilku tygodni urządza leśniczówkę. Może w przyszłości leśne wędrowanie realizowane będzie właśnie stamtąd. Oczywiście znajdujemy też czas na spacery z aparatem fotograficznym, aby zapisać dla potomnych uroki tegorocznej jesieni. Pozdrowienia dla pani redaktor, ekipy leśnego wędrowania i wszystkich radiosłuchaczy. Pan Marian z Górecka Kościelnego. I cytując oczywiście słowa także z audycji, u nas też większość spraw się zazębia. My takie konkretne zęby też państwu pokazujemy na naszym portalu społecznościowym Facebook. Wystarczy wyszukać nazwę audycji Leśne Wędrowanie i tam znajdą Państwo oczywiście to wgryzanie się w tematy oczywiście i jesienne, i leśne przede wszystkim. Polecamy Państwu i dziękujemy za ten piękny list z opisem życia w Górecku Kościelnym. Musimy koniecznie tam jeszcze trafić. Drodzy Państwo, a jeżeli mowa o tym, że ciągle jeszcze ktoś gdzieś słyszy i widzi przelatujące żurawie, no to powracamy na teren Nadleśnictwa Włodawa, gdzieś tam nad Stawy, gdzie rzeczywiście też jeszcze całkiem nieźle i na niebie, i na ziemi się dzieje.
A młody łabędź to nic innego jak taki po prostu wielkości domowej gęsi, tylko że jego takie upierzenie jest bardziej siwe niż białe, powiedzmy. To widać, że to jest łabędź z tego roku, bo zarówno krzykliwe łabędzie, jak i nieme, ich pisklęta powinny być w pierwszym roku mieć jeszcze szary puch i później pierwsze upierzenie też jest szare i dopiero za rok one będą po prostu już miały takie upierzenie białawe. Jeszcze w następnym roku one są szare właściwie i dopiero po 2 latach one są zupełnie białe, chociaż jest jeden wyjątek oczywiście, bo przyroda nie znosi próżni. Za dawnych czasów mówi się, że polowało się z sokołami na łabędzie i oczywiście na kuchnię nadaje nam się jakie ptactwo? Ptactwo młode, więc napuszczano takiego sokoła na łabędzie siwe, które służyły do celów kulinarnych, urozmaicają menu szlacheckie, a te mutacje, które były białe, bo zdarzały się wśród łabędzi niemych, zupełnie o białym puchu pisklęta i pierwsze upierzenie, które mają białe. I nawet z takich łabędzi robiono tutaj łabędzie ozdobne, też pasowało, żeby na stawie gdzieś przy jakiejś rezydencji pływały same białe łabędzie, po co siwe. Dodatkowo selekcjonowano i hodowano. I tak powstała odmiana polska łabędzia niemego, czyli zupełnie białe pisklęta o tym białym puchu i później w pierwszym białym upierzeniu. I w historii, że tak powiem, moich obserwacji ornitologicznych, może to brzmi pompatycznie, ale zwracam uwagę bardzo mocno na to. I na przykład na mostach, czy też w kilku innych miejscach widziałem dokładnie, że w jednym lęgu po prostu była mieszanka. Część piskląt było siwych, a część było białych, bo tak się zdarza, bo przecież ta odmiana polska to nie jest jeden miot tylko w miocie są mieszane i siwe, i białe, także nie możemy być do końca pewni, jak się nie przyjrzymy na dzioby, które są bardziej matowe, no nie i na wielkość, są mniejsze troszeczkę od dorosłych łabędzi, to będziemy wiedzieli, czy mamy do czynienia z odmianą polską, czy z normalnymi łabędziami niemymi, ale dorosłymi. O.
No dobrze, ale czy mamy do czynienia z brzydkim kaczątkiem?
Brzydkie kaczątko to by chodziło od tego siwego łabędzia. A jakby baźń była Jana Christiana Andersena o brzydkim kaczątku i był to biały, no to tam brzydoty żadnej nie ma. Ono od razu wygląda dostojnie, taki łabędź, powiedzmy. Tak to jest.
Tak to wszystko wygląda, drodzy Państwo, więc jeszcze powróćmy do tych łabędzi. Jak to jest?
Jesteśmy już na miejscu, wykoszone groble. Tu jeszcze kawałeczek dojdziemy, zobaczymy na to lustro wody i tu zobaczymy, co jest z ptactwa wodnego. I ciągną żurawie i ciągną też gęsi. I to widać, że to nie są te gęsi nasze lęgowe, tylko przelotne, bo jest sporo tych tabunów takich gęsich. One potrafią sobie w paru miejscach gdzieś tam nocować, żerować. I dopóki będą miały jedzenie na przelotach, to one będą gdzieś tutaj koczować. Podobnie jak i żurawie. Kiedy mają jeszcze dużo jedzenia, mają dobre miejsce noclegowe, to one będą spokojnie tutaj do śniegów i mrozów mogą być, ale to po prostu teraz już zaczynają się te przeloty, to widać. Widać na niebie, że jest ruch wśród ptaków i słychać. Najczęściej to wieczorami ciągną gęsi, ale w biały dzień widziałem już żurawie ciągnące tutaj ze strony. Praktycznie to klucze jakoś tak ciągnęły ze wschodu, powiedzmy północnego wschodu, tak jakby widziałem te ciągnące żurawie. Nieduże klucze, bo później jak będzie dalej te wędrówki, to są klucze i bardziej rozbudowane, nie tylko kilkadziesiąt żurawi. To trzeba po prostu patrzeć w niebo i widzieć, co się dzieje. O, tutaj mamy kaczuszki, ponurkowały. O, a tutaj mamy łabędzia niemego. A ostatnio słyszałem tutaj właśnie w okolicach tych stawów, widziałem klucz łabędzi krzykliwych i słyszałem, jak się odzywały. Niewątpliwie to było łabędzie krzykliwe, nie łabędzie nieme.
No bo jak krzykliwe, no to musiało ich być naprawdę całkiem wyraźnie słychać, drodzy Państwo.
Trzeba tutaj sięgnąć jeszcze do lata i zawsze takim miarodajnym pierwszym ptakiem, który wszyscy potrafimy rozpoznać, to jest bocian. I wszyscy się żywo interesujemy, kiedy te bociany odlatują. W tym roku to się troszeczkę przesunęło. Jeszcze 15 bociany były. Półtorej tygodnia później już ich nie było, tylko pojedyncze osobniki. A teraz właśnie obserwujemy przeloty żurawi. Już kilka stadek nad miastem Włodawa widziałem. Takich, które ciągnęły i słychać było z daleka ich głosy.
Wszystko słychać, wszystko widać, tylko trzeba mieć naprawdę oczy i uszy szeroko otwarte. A teraz co dzieje się w przyrodzie?
O, proszę bardzo. Tutaj kaczuszki poleciały, tam kaczuszki i one tutaj też intensywnie żerują. Ale kaczki w odróżnieniu od żurawi, to tutaj część, można powiedzieć, jeszcze doleci z północy tych kaczek. I zimą, jak robimy liczenia ptaków wodnych, zawsze, ale to zawsze, około 200-300 kaczek zimuje na Bugu blisko Włodawy, krzyżówek. I wśród nich jest kilka cyraneczek i czasami gongoły też. Te kaczki gongoły, które gnieżdżą się w dziuplach. Takie medialne, bo o nich zawsze w większości filmów przyrodniczych się mówi, że gnieżdżą się w dziuplach, a później młode wyskakują. To właśnie o tych kaczkach mówię.
Nie tylko w filmach, ale także, proszę bardzo, w Leśnym Wędrowaniu, w audycji radiowej też o nich mówimy. Mówimy także o kimś, kto tak pięknie nam gruchał jakieś 2-3 audycje temu, no bo też czas na nich.
Znaczy grzywacze, powiedzmy gołębie oczywiście, To jest tak, one mają 2-3 lęgi w roku, tylko tego pisklaka ostatniego, prawda, wysiedzą. To one tworzą takie stada i przemieszczają się w takie miejsca, gdzie mają więcej żeru. Czyli dopóki... O, leci kormoran znowuż. Czyli dopóki mają tutaj żer na polach, no to one zbijają się w takie duże stada, a następnie odlatują w te miejsca bardziej sprzyjające dla nich. I przez całą jesień już takich ilości grzybaczy jak w sierpniu, na początku września nie będziemy mieli, bo one odleciały dalej na zachód Polski, powiedzmy, bo one nie odlatują tak nie wiadomo gdzie aż daleko, dopiero później do krajów europejskich, takich co jest cieplej. A teraz u nas z kolei są też wędrowne te grzybacze. Ale zobaczyłem ciekawostkę inną, jak żeśmy jechali. Teraz właśnie jak słuchacze przemieszczają się też z miejsca na miejsce w różne tereny, możemy spotkać sójki w każdym środowisku. One teraz akurat jesienią koczują z miejsca na miejsce i myśmy widzieli kilkanaście sztuk zmierzających do jakiegoś miejsca żerowania. Czyli tam, gdzie są dęby czerwone, czy jakiś urodzaj jest inny, to tych sójek będzie więcej. A czasami są takie migracje jesienne, co większe ilości sójek przemieszczają się. I raz w życiu miałem okazję zobaczyć taką dużą migrację. Kilkaset sójek przelatywało nad terenem szpitala we Włodawie. Nigdy czegoś takiego wcześniej ani później nie widziałem. Czyli te migracje jednak mają miejsce. Tak jak naloty orzechówek, czasami po prostu bardziej sprzyjające tereny. Z tych miejsc, gdzie już nie mają nic do zjedzenia, te sójki sobie przelatują, orzechówki podobnie.
I życzymy Państwu takich właśnie obserwacji nalotów, czy to sójek, czy to orzechówek. No i gdyby tak udało się zrobić zdjęcie, to las@radio.lublin.pl, nasza skrzynka pocztowa oczyszczona i czekamy na Państwa sygnały prosto z terenu. Za dziś dziękujemy bardzo, mówimy do usłyszenia za tydzień. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.